Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Gdyby ktoś przedstawił mi scenariusz filmu Przysięga Ireny, to pewnie uznałbym tę historię za kolejne wcielenie łzawej, ale pewnie wyssanej z palca opowieści z Holokaustem w tle. Jakiś czas temu rynek wydawniczy zalała fala książek tego typu, luźno opartych na prawdziwych losach ludzi, których losy związane były z zagładą. Ale ta historia, historia kobiety, która ukrywała kilkanaścioro Żydów w willi majora Wehrmachtu, a gdy to wyszło na jaw, zgodziła się zostać jego kochanką, by uratować swoich podopiecznych, wydarzyła się naprawdę. Tą kobietą była Polka, sprawiedliwa wśród narodów świata, Irena Gut.
From now on you'll be working to contribute to the German war effort.
You, and you. What is your name?
Irena Gut.
Czy twórcom udało się przekonująco nakreślić na ekranie jej historię? Nie bez przyczyny mówię o jej historii, bo głównym źródłem jej snucia jest napisana przez Irenę po latach książka Ratowałam od zagłady. Musimy mieć to na uwadze. Tak czy siak mam wrażenie, że niekiedy twórcy tak się spieszyli, by uchwycić mnogość elementów tej opowieści, że zabrakło czasu na lepsze zarysowanie charakteru, motywacji bohaterów i relacji między nimi. A nawet mimo to na ekranie nie udało się uniknąć pewnych skrótów. To zrozumiałe, w końcu mamy do czynienia z filmem. Ale co jest prawdą, a co fikcją w filmie Przysięga Ireny? Nazywam się Bartłomiej Makowski i postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Bo zawsze jest prawda czasu i prawda ekranu. Film zaczyna się od sekwencji pokazującej pierwsze godziny wojny. Irenę Gut poznajemy jako pielęgniarkę Czerwonego Krzyża w szpitalu w Radomiu. Dziewczyna miała wówczas 21 lub 17 lat. Rozbieżności wynikają z tego, że wedle ksiąg parafialnych urodziła się w 1918 roku, a według własnych wspomnień w 1922. Po krótkiej sekwencji z niemieckim ostrzałem akcja przenosi się bezpośrednio w rzeczywistość okupacyjną. Twórcy idą tu na skróty. Między wybuchem wojny a powrotem Ireny do Radomia minął ponad rok. Udało jej się przedostać razem z wycofującymi się polskimi wojskami do Kowna. Tutaj dowiedziała się o napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Żołnierze z jej oddziału zdecydowali, że trzeba uciekać na południe do Lwowa, a później być może na granicę rumuńską. W Tarnopolu jej oddział został rozbity przez Armię Czerwoną. Większość jej towarzyszy prawdopodobnie zamordowano. Ona sama została zgwałcona i pobita przez żołdaków. Następnie trafiła do miejscowego szpitala, gdzie pracowała jako pielęgniarka. Tutaj spotkała ją kolejna próba gwałtu, tym razem z rąk dyrektora szpitala. W obawie przed reperkusjami Irena pod fałszywym nazwiskiem, a wiadomo było, że w Sowietach można za to dostać nawet karę śmierci, przeniosła się pod Kijów. Dopiero na początku 1941 roku Berlin i Moskwa porozumiały się w sprawie przekroczenia granicy przez Polaków i osoby pochodzenia niemieckiego i Irena mogła udać się do generalnego gubernatorstwa. Liczyła, że znajdzie tutaj rodzinę, ojca, matkę i cztery siostry. I to chyba największa niewykorzystana okazja filmu. Nie mówię tutaj, broń Boże, o epatowaniu brutalnymi scenami napaści seksualnej, ale świadomość już na początku filmu tego, że Irena przeżyła gwałt dokonany przez żołnierzy Armii Czerwonej i była napastowana przez kolejnego mężczyznę, dodałaby, wydaje mi się, dodatkowego wymiaru jej decyzji, by zgodzić się na wymuszony romans z oficerem Wehrmachtu. A jak doszło do ich spotkania? W Radomiu Irena została pochwycona w łapance i wytypowana do pracy w fabryce amunicji. Zarządzał nią właśnie major Edward Rügemer. Uwagę oficera zwróciła uroda kobiety i jej dobra znajomość niemieckiego. Irena świetnie posługiwała się tym językiem, bo pochodziła ze Śląska, z dość zamożnej rodziny. Jej ojciec prowadził wytwórnię ceramiki. Major zaproponował jej pracę w kantynie i hotelu dla Niemców. W nowej pracy przełożonym Ireny zostaje Niemiec Schulz, grany przez Andrzeja Seweryna. Irena z uwagi na znajomość języka niemieckiego ma być pośredniczką między nim i polską służbą. I przyznam, że podczas seansu myślałem, że to postać fikcyjna, wprowadzona do akcji po to, by Irena miała z kim rozmawiać, żeby miała obok siebie kogoś, kto wyjaśni jej i przy okazji widzom, rzecz jasna, zasady działania świata przedstawionego. Ale o dziwo, jeśli wierzyć wspomnieniom Ireny, Schulz był postacią autentyczną. To w tym czasie Irena, jak sama wspominała, podjęła pierwsze próby pomocy Żydom w radomskim getcie, zostawiając pod murem niewielkie ilości jedzenia. Nie trzeba dodawać, że nawet za taką pomoc groziła kara śmierci. W filmie jednak tego nie zobaczymy, a to dlatego, że twórcy złożyli dwa miejsca akcji w jedno. W rzeczywistości Irena trafiła na służbę Rugemera w Radomiu. W filmie akcja dzieje się już w Tarnopolu. Tam Rugemer przeniósł się dopiero na wiosnę 1942 roku, kiedy niemiecka ofensywa parła w głąb Związku Radzieckiego. Major przeniesiony został w związku z tym na wschód do Tarnopola, gdzie przydzielono mu zarządzanie zakładem naprawy samochodów wojskowych. W Tarnopolu wachlarz zadań Ireny rozszerzył się o zarządzanie pracownikami szwalni. Byli nimi Żydzi, w większości niemieccy, przesiedleni na wschód. Przy okazji jako kelnerka podsłuchiwała rozmowę majora Rugemera z SS-manami, zwłaszcza z SS-Untersturmführerem Richardem Rokitą, który odpowiadał za eksterminację Żydów z tarnopolskiego getta. To zresztą postać autentyczna. Dzięki temu Irena wiedziała o zbliżających się represjach i, jak wspominała, uratowała pierwszą szóstkę Żydów, których zdołała wywieźć do lasu. Kolejnym 11 podopiecznym, czyli to już w sumie 17 osób, Irena pomogła w o wiele bardziej karkołomny sposób, bo wkrótce Rugemer postanowił przenieść się z hotelu do podtarnopolskiej willi. Zaproponował Irenie, by została jego gosposią. Dla kobiety propozycja stała się okazją do pomocy Żydom, bo jak się okazało, w willi była przestronna piwnica, w której kobieta umieściła uciekinierów z getta. Kiedy major wyjeżdżał do pracy, ukrywający się Żydzi wychodzili z piwnicy umyć się, pomóc Irenie w zajmowaniu się domem, czyli dokładnie tak jak to zostało pokazane w filmie. Jednak zarówno ekranowa Irena, jak i ukrywani przez nią Żydzi uświadamiają sobie, że ukrywanie się w piwnicy nie będzie na dłuższą metę możliwe. Na szczęście między ukrywającymi się rodzi się genialny pomysł, który wyraża się słowami. To jest willa pożydowska, a zatem musi być tutaj jakieś sekretne pomieszczenie, kryjówka. Choć zgodnie ze wspomnieniami Ireny Gut, faktycznie w willi zbudowanej ponoć przez żydowskiego architekta podopieczni kobiety odnaleźli bunkier, nie ukrywam, że się mocno zdziwiłem, kiedy usłyszałem te słowa, bo przecież oznaczałyby one, te słowa, że musi być tutaj jakaś kryjówka, to oznaczałyby one, że albo Żydzi jako społeczność spodziewali się zagłady, albo że strach przed, no nie wiem, pogromami był tak silny, że takie kryjówki przygotowywano zawczasu i były one powszechne. Zapytałem o to Tomasza Struga, wicedyrektora i głównego kuratora Żydowskiego Muzeum Galicja.
Kryjówki nie są w żaden sposób inherentną częścią żydowskiego domu, żydowskiego domostwa, żydowskiego mieszkania przed wojną. Kryjówki to jest architektura związana z zagładą i związana z czasami jedynie ocaleniem. Dlatego w kontekście Holokaustu, w kontekście II wojny możemy mówić o kryjówkach. Te kryjówki były właściwie wszędzie, powstawały na masową skalę, były rozmaite. Natomiast przed wojną nie było, myślę, czegoś takiego jak kryjówka żydowska jako element struktury żydowskiego domu, czy żydowskiego budynku.
Co więcej, zdaniem mojego rozmówcy, twórcy taką sugestią wpisują się z całą pewnością nieświadomie, ale w stereotyp związany z postrzeganiem Żydów jako społeczności mającej coś do ukrycia.
Myślę, że tutaj być może w filmie, którego ja nie znam, przyznaję, obejrzałem zapowiedź tego filmu, przypomniałem sobie tę historię, myślę, że być może w jakiś taki nieświadomy do końca sposób przesącza się tutaj taki jakiś funkcjonujący w społeczeństwie wciąż stereotyp Żydów jako takich, którzy coś ukrywają albo mają coś do ukrycia. Żydów, którzy gdzieś chowają złoto, którzy gdzieś chowają coś, czego nie chcą, żeby ludność nieżydowska dotarła. I te, jakbyśmy poszli krok dalej, to być może to sięga aż takich ludowych stereotypów Żydów jako tych, którzy coś zabierają, coś kradną i chowają przed nami. Taka najbardziej chyba popularna legenda tak zwana, to jest legenda o Żydach, którzy kradną hostię z kościoła, albo nawet nie coś, ale kogoś, porywają dzieci w celach rytualnych i gdzieś tam je ukrywają. I potem wiele z tych przedwojennych pogromów, powodem tych pogromów jest to, że społeczność jakaś poszukuje zaginionego dziecka i ta wina za to, za porwanie tego dziecka spada na Żydów. Taki pogrom często przedwojenny Zresztą nie tylko przedwojenny, bo pogrom kielecki ma ten sam powód. Więc myślę, że to być może jest przesączanie się takiego z jednej strony stereotypu, z drugiej strony takie potwierdzenie, że Żydzi zawsze czują się zagrożeni, w związku z tym przygotowują się na najgorszy możliwy scenariusz.
Wracając do Ireny, problemy niedługo zaczęły się piętrzyć. Okazało się bowiem, że ukrywający się Ida i Leiser Hallerowie spodziewają się potomka. Jeden z ukrywanych Żydów okazał się lekarzem gotowym przerwać ciążę. Nieustanny płacz dziecka był rzecz jasna zagrożeniem dla wszystkich. Irena odwiodła jednak ukrywających się od zamysłu dokonania aborcji. Również ten motyw w filmie pokrywa się ze wspomnieniami Ireny Good. Tym, co także zaczerpnięto bezpośrednio z jej wspomnień, jest wątek szantażysty grożącego, że wyda Irenę. To zdecydowanie mocna strona filmu. Widzimy w nim cały przekrój od pomocy przez obojętność po szmalcownictwo. To jednak nie donos, a zwykły pech doprowadził do punktu kulminacyjnego filmu. Dobra passa Ireny skończyła się, gdy pewnego dnia major Rugemer wrócił do domu wcześniej niż zwykle i natknął się na chodzące po willi Żydówki. Oficer zrozumiał, że ukrywanie Żydów pod jego dachem sprowadziłoby śmierć nie tylko na Irenę, ale też na niego samego. Rugemer zgadza się jednak na przetrzymywanie Żydów pod swoim dachem pod jednym warunkiem, że Irena zgodzi się zostać jego kochanką. Kobieta przystała na ten układ. Ten stan trwał do 1944 roku, kiedy Rugemer nakazał Irenie wyrzucenie Żydów z willi. Oficer otrzymał bowiem niepokojące wieści z Berlina, świadczące o tym, że jego relacja z Polką spowodowała, że reputacja majora została nadszarpnięta. Nieco inaczej niż to zostało pokazane w filmie wyglądała w relacji Ireny Good opuszczenie przez Żydów willi majora. W przysiędze Ireny 12 osób, w tym kobieta w ciąży, pakuje się do auta majora, a przebrany za Niemca Żyd wywozi wszystkich do lasu, gdzie trafiają oni pod opiekę polskiego oddziału partyzanckiego. W rzeczywistości cała operacja opuszczenia willi trwała ponad tydzień. Najpierw Irena wywiozła z niej saniami mężczyzn. Jeden z nich faktycznie ponoć założył mundur majora. W lesie zajęli się oni powiększaniem kryjówki, w której ukrywali się pierwsi Żydzi uratowani przez Irenę. Pamiętacie ta szóstka, o której mówiłem wcześniej. Kobiety opuściły willę później, na piechotę. Korzystając z chaosu związanego z ewakuacją ludności Tarnopola przed wkroczeniem Armii Czerwonej, wtopiły się w tłum i dopiero wówczas dołączyły do mężów w lesie. Nieoceniona okazała się tu też pomoc leśniczego i członka Armii Krajowej Zygmunta Pasiewskiego. Pasiewski poleca Irenie przedostanie się na zachód i wstąpienie w szeregi AK. Miało to ją uchronić przed przykrymi konsekwencjami romansów, w cudzysłowie, z majorem Wehrmachtu. Tak też się stało. Irena została łączniczką w oddziale partyzanckim, który działał między Katowicami a Krakowem. Tu poznała chłopaka Janka, w którym się zakochała i z którym planowała wziąć ślub. Niestety mężczyzna zginął w potyczce z wycofującymi się Niemcami. Mówię o tym, bo cały ten epizod życia Ireny nie został pokazany w filmie. Od razu przeskakujemy za to do sekwencji więziennej. Irena trafia bowiem tuż po wojnie za kratki za udział w partyzantce. Zarówno na ekranie, jak i w prawdziwym życiu wolność Irena zawdzięczała swoim niegdysiejszym podopiecznym. Przy czym wedle jej wspomnień byli to Hallerowie, którzy załatwili Irenie lewe papiery na żydowskie nazwisko, co pozwoliło jej opuścić Polskę. Opuściła kraj pod nazwiskiem Sonia Sofirstein. W Niemczech w obozie przejściowym poznała Williama Obdajka, Amerykanina i urzędnika ONZ. W przyszłości Obdajk został mężem Ireny, oboje zamieszkali za oceanem. Po wojnie Irena nie opowiadała o swojej postawie w czasie okupacji. Głos zabrała dopiero w latach 70., kiedy za sprawą autorów takich jak David Irving na sile przybrały głosy negujących Holokaust. Irena poczuła, że musi podzielić się swoją historią. Swoje wspomnienia opisała w książce Ratowałam od zagłady. Kobieta została też uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Co ciekawe, tytuł ten przyznano także majorowi Rugemerowi. On sam po wojnie został odrzucony przez własną rodzinę, być może z powodu romansu z Polką, a być może z uwagi na pomoc Żydom. Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Rugemer został przygarnięty przez Idę i Leisera Hallerów i stał się przybranym dziadkiem ich syna, Romana, czyli chłopca, który przyszedł na świat w lesie pod Tarnopolem. 80 lat później Roman Haller był gościem honorowym na premierze filmu Przysięga Ireny. Zapytałem go o to, czy rozważał kiedyś, w jakiej sytuacji jego przybrany dziadek postawił Irenę w czasie okupacji.
To be honest, I never spoke with him and not with Irene about this. Nigdy nie rozmawiałem ani z nim, ani z Ireną na ten temat. Szczerze mówiąc, nie dbam o to, co wydarzyło się między nimi. Musisz jednak zrozumieć, że film powstał w oparciu o książkę Ireny, o jej wspomnienia. To jej punkt widzenia. Nie znamy jego punktu widzenia. To, co dla mnie istotne, to fakt, że gdyby tych dwoje ludzi nie znalazło się w tym miejscu, w tym czasie, to wielu ludzi by nie przeżyło. What is important for me to understand and to know is that if one of these two people wouldn't be at that place, at that time, a lot of people wouldn't be alive.
Film kończy prawdziwe nagranie, na którym widzimy spotkanie Romana z Ireną po latach. Jak doszło do tego wydarzenia, wspomina Roman Haller.
We wczesnych latach 80. otrzymałem list od rabina z Los Angeles z informacją, że ktoś mnie poszukuje, to znaczy, że ktoś poszukuje chłopca, który urodził się w tak szczególnych okolicznościach. Bardzo się ucieszyłem. Skontaktowałem się z Ireną, umówiliśmy się na spotkanie. Po raz pierwszy spotkaliśmy się na lotnisku w Monachium. Była przy tym ekipa filmowa. To był bardzo wzruszający moment.
Jak słyszycie, historia Ireny Gut jest tak wielowątkowa, że nie sposób winić twórców za pewne skróty. Film Przysięga Ireny nie jest może dziełem wybitnym, może przydałaby się trochę sprawniejsza ręka reżyserki, ale na pewno jest dziełem ważnym, bo obok Dzieci Ireny Sendlerowej z 2009 roku to chyba drugi zachodni film o Polakach ratujących Żydów. Co więcej, film pozytywnie przyjęty przez zachodnią opinię publiczną.